Skąd ten pomysł, żeby w Polsce sprzedawać pop art?
Dużo ludzi myśli, że pop art to jest Andy Warhol, który to zapoczątkował, czy Roy Lichtenstein. Ciężko zdefiniować tak naprawdę. Dla mnie to jest coś kolorowego, co poprawia tobie nastrój. Na pewno nie wchodzi tu w grę abstrakcja. Analogia może do postaci z kreskówek, czy właśnie taki typowy Roy Lichtenstein, czy symbole typu tomato soup, które miał Andy Warhol. Miałam taką sytuację, że przyszedł aspirujący artysta w kasku na głowie i przyniósł mi obraz z Pokemonem. Jakby to dziecko namalowało. Nic specjalnego, jedynie gabaryty. No i stwierdził, że on chce wstawić ten obraz do galerii i chciałby za niego 100 tysięcy. Ponieważ jest to pierwsza jego praca i musi być boom. Widzę, że dużo ludzi próbuje gdzieś tam na tym patencie Aleka też siebie wypromować, ale jest tylko jedna taka osoba, więc naśladowanie kogoś to jest chyba najgorsze w sztuce też. A co jest ciekawe, dużo w takich pracach robi tytuł. Czasami zupełnie inaczej patrzysz na obraz, jest tak chwytliwy, taki z przymrużeniem oka albo dwuznaczny.
Cześć Karolina, bardzo dziękuję, że znalazłaś chwilę. W końcu, bo się umawialiśmy już dobrych kilka razy.
Dokładnie, w końcu się udało. Ja dziękuję za zaproszenie.
Ale to się odleczy, to nie uciecze.
To jest.
Tym bardziej, jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, to wspólna znajoma, która nas połączyła, się odezwała do nas obojga wczoraj. Też jakby zupełnie jakby wiedziała, że...
I jakaś telepatia tutaj chyba nastąpiła.
Totalnie. Jeszcze zanim wejdziemy całkowicie w rozmowę, chciałem podziękować serdecznie cyfrowym.pl, które było tak wspaniałe, że pożyczyło nam ten świetny sprzęt. I mam dla słuchaczy kody rabatowe w cyfrowych, one będą w opisie tych odcinków. Tak więc dziękuję.
Cyfrowe. Jest profeska.
Jest profeska. Karolina, jak ty się na wizytówce podpisujesz?
Wiesz co, na wizytówce mam art collector, art promoter. Zależy, czy to są właśnie stricte wizytówki, czy broszurki.
Okej, okay. Znaczy chodzi mi o takie, wiesz, generalnie jak się definiujesz?
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest właścicielka galerii sztuki, była modelka. Natomiast przeczytałam kiedyś taką książkę, żeby nie definiować siebie przez to, co robisz zawodowo. Bo to nie jesteś ty, tylko jakieś tam twoje jedno z wielu zajęć. Więc jak ja bym siebie zdefiniowała, tak opisała, to taka osoba pełna skrajności.
Okay, w wielkim skrócie. A dlaczego skrajności? Jakie to są skrajności?
Wiesz co, na przykład to, że bardzo lubię adrenalinę, typu wiesz, jazda na nartach na pograniczu bezpieczeństwa, a z drugiej strony też potrzebuję czasu, żeby się wyciszyć, pobyć sama z książką, czy też ludzie mają mnie za duszę towarzystwa, jestem inicjatorką wielu spotkań, jakichś w większym gronie eventów, ale też mnie to wyczerpuje energetycznie i potrzebuję tydzień pobyć na przykład sama, wiesz, bez telefonu, więc takie różne właśnie skrajności to jest taki mój chleb powszedni.
Okej. Okay. Jak się zostaje właścicielem galerii sztuki, powiedz mi? To się po prostu...
Wiesz co, ta...
Bierze i zostaje?
Nie, to troszkę trwało. Ta pasja, można powiedzieć, narodziła się z mojej innej pracy, czyli z fotomodelingu. Robiliśmy taką bardzo ciekawą sesję w Miami. I efekty tej sesji zostały sprzedane do galerii w Holandii. Te zdjęcia były drukowane, zalewane żywicą, podrasowane o jakieś kryształy Swarovskiego, taki troszeczkę bling-bling style w Miami. I ja jak weszłam do tej galerii, stwierdziłam, że po prostu no, czuję się fantastycznie, wiesz, mnóstwo energii, że jest to cudowne. Też miałam prowizję za sprzedaż każdego z tych zdjęć, więc gdzieś tam mi zaświtało, że wiesz, no, modelką nie jesteś do końca życia, a trzeba mieć jakiś tam plan B. I tak się zaczęło od tych prowizji, potem znalazłam taką inną galerię w Polsce, od której zaczęłam podnajmować jedną ścianę i sprowadzać sukcesywnie jakieś popartowe rzeczy, właśnie fotografie, no i założyłam galerię Kawaii właśnie w międzyczasie, także no trwało to trochę, rozkręcanie też trwało kilka lat i dzięki temu jest jak jest teraz.
Ile już galeria istnieje?
W 2017 założyłam. 3 lata prowadziłam ją tutaj na krakowskim przedmieściu. Właśnie jakby pod szyldem innej galerii, można powiedzieć. A od 3 lat już jesteśmy tacy niezależni.
Od 3 lat?
Znaczy 6 lat galeria jest, mhm. Ale tak niezależnie, samostojąca, że tak powiem, to jest 3-4 lata, można powiedzieć.
Okej, okay. Czyli zaraz przed pandemią też się to...
To ruszyliśmy z kopyta, coś śmieszne właśnie podczas pandemii też był taki boom, ponieważ wszystko zaczęło się sprzedawać chyba ze względu na to, że ludzie, wiesz, w domu więcej czasu spędzali.
A, oh, wow.
I może zaczęli dbać o te swoje cztery ściany, wiesz, i rzeczywiście sprzedaż u mnie wzrosła.
Okej, okay, no to akurat jest super. Co mnie urzekło właśnie, co prawda nie byłem fizycznie u ciebie w galerii, ale widziałem pracę i rodzaj pracy, jakie sprzedajesz. I właśnie to Miami to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy totalnie.
Tak.
Dlatego, że tam, no Los Angeles też, ale może mniej. Natomiast Miami to jest specyficzne miejsce bardzo na
to
wielu
prawda.
Płaszczyznach. Chociaż super, tylko dopóki jesteś na South Beach.
South Beach jest w ogóle specyficzne. Na przykład, znaczy ja powiem ci z perspektywy osoby, która w Miami mieszkała, jest świetnie, ale na dłuższą metę człowiek może się łatwo zgubić. Dużo jest pokus, dużo jest takiej troszkę artificial, jak ja to mówię, wiesz, pozerstwa, więc no, trzeba się po prostu umieć odnaleźć.
Znaczy nie, no umówmy się, jakby ja tutaj to, ja będę tym, który to spłaszczy tutaj totalnie i generalnie to Miami dla mnie w większości, i to jest super egzotyka, to są właśnie Lamborghini, Ferrari w jaskrawych kolorach.
Tak, zimny łokieć oczywiście, żeby było widać, kto jedzie.
Tak, przeważnie panowie po 60.
Tak, tak.
A wiadomo, że jeżeli ktoś, kto ma 20 lat czy 20 parę, to po prostu jest wypożyczalni.
Oczywiście, na godziny są wypożyczane.
Tak. I obok siedzi przeważnie Rosjanka z wielkimi
ustami i nie
ustami
tylko.
I nie tylko, dokładnie tak. Najlepiej w bikini jeszcze.
Tak. To jest takie mikro.
Tak, to nie jest bikini, to już jest sznurki.
Tak.
To jest,
mamy definicję Miami, tak, piękną, ale reklama. Pięknie.
Ale Miami jest w ogóle, tam wiele artystycznych rzeczy się wydarzyło. Tam przecież jest...
Art Basel.
Art Basel to jest jedna rzecz, tak? To jest jedno z największych wydarzeń,
tak,
bo jest
cudowne.
Tam i w Paryżu, tak? Jest drugie.
Tak, a teraz jest jeszcze w Hongkongu.
A, to nie
wiedziałem
nawet.
Także to jest jakaś nowość, właśnie też dzisiaj zobaczyłam informację.
No,
myślę, że może
ale jest mnóstwo fajnych w ogóle miejsc, na przykład nie wiem, czy kojarzysz Faina Hotel?
Nie, tego nie kojarzę.
Oni mają, może to jest w miarę świeże po prostu,
aha,
nie wiem, kiedy
ja byłam już to ostatni raz 8 lat temu,
byłem,
i 10 już, jak ten czas leci.
Ja byłem w Miami 4 lata temu, okay. Może 5.
Może to w międzyczasie powstało?
Może, nie, w każdym razie to jest hotel któryś tam Brazylijczyka bodajże. Ale oni bardzo dużo mają sztuki u siebie.
Okay.
Cały w ogóle hotel jest zrobiony no niesamowicie, bo są murale ogromne, ale nawet nie murale, freski bym to nazwał,
okay.
W środku, a na zewnątrz stoi, jak się nazywa ten artysta, ten złoty mamut. Wiesz, o kogo chodzi?
Nie Orliński.
Nie. Złoty mamut, wielki po prostu fizycznie, jakby szkielet wielkiego złotego mamuta stoi na zewnątrz.
Aha.
I to...
Ja wiem, wizualizuję sobie to, wiem o co ci chodzi,
ja
ale
to
nie
później.
Dobra.
Ja to znajdę później, bo teraz po prostu nie wspomnę. Ale masz na przykład to, tam później na South Beach też jest taki dom. I to był dom któregoś projektanta mody. Teraz
Versace, tak? O tym mówisz, który został zabity zresztą przed tym domem,
dokładnie.
Przed bramą.
Mhm. Więc jakby tam jest bardzo dużo takich właśnie jakichś połączeń dziwnych,
tak,
już
tak,
pomijając
tak.
Franka Sinatrę i jakbyśmy tam w ogóle w to wchodzili.
Tak, tak, jest duża historia i to się czuje będąc tam na pewno. To
tylko
miasto
trzeba tego poszukać trochę, nie? Bo pierwsza rzecz to jest ta fasada właśnie Lamborghini.
Tak, tak, imprezka, wiesz, właśnie jakieś te X-large drinki, to jest takie pierwsze, na co się ludzie rzucają, ale rzeczywiście jak się zagłębisz, to jest pięknie.
No, mi się bardzo podobało, chociaż pewnie tam życia nie chciałbym spędzić, ale odle miałem farta, że mieszkałem na South Beach, wiesz, więc wychodziliśmy
tak,
na plażę
tak,
od razu.
Tak, to pochłonął ci ten klimat stricte Miami, którego wszyscy szukają.
Tak, to mi się podobało. Ja tam byłem powiedzmy na miesiąc czy coś, więc to zupełnie co innego. W każdym razie... Miami, okej, okay, to tam mieszkałaś.
Mieszkałam 3 lata, tak.
Jako modelka.
Tak, tam byłam na kontrakcie.
Jak to w ogóle wszystko u ciebie się wydarzyło? To mnie bardzo interesuje, bo ty byłaś też miską.
Nie.
Nie byłaś miską?
Nigdy.
Nie?
To nie ja.
A to wymyśliłem to sobie?
Bo chciałeś mnie trochę
mi
podrasować.
Tak, a byłem przekonany.
Nie, powiem ci, że mnie jakoś nigdy nie interesowały takie contenty beauty. Także nie, nawet nigdy nie próbowałam, natomiast Jeśli chodzi o jakieś tytuły, to trenowałam fitness akrobatyczny i tutaj zdobyłam wicemistrzostwo Polski. I tam jest jedna taka kategoria, że rzeczywiście wychodzisz w stroju kąpielowym, jest oceniana definicja mięśnia, potem jest układ akrobatyczny, który też jest oceniany. Także to jest jedyne z takich kontentów, gdzie poddawałam się ocenie.
Wow, to w ogóle brzmi hardkorowo.
No, to było hardkorowe i teraz spijam śmietankę w cudzysłowie, bo te kontuzje, które kiedyś się niestety przydarzyły, dzisiaj się odzywają.
Okej, okay. Kurde. No. To w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest taki konkurs.
Taka dyscyplina, to jest fitness akrobatyczny, no. Tak. Jest fitness sylwetkowy, gdzie ogranicza się do oceniania właśnie stricte sylwetki i taki bodybuilding, powiedzmy. No i fitness akrobatyczny, gdzie oprócz oceny sylwetki jest właśnie układ choreograficzno-taneczno-akrobatyczny.
Wow.
Tak.
Ja wiedziałem, że takie coś jest, tylko nie wiedziałem, że jest, do tego się ocenia jeszcze definicję mięśnia.
Tak, to idzie w parze.
Wow, okej. Okay. I później byłaś modelką? Po tym?
I później byłam modelką, tak. Wiesz, ta praca...
Jesteś modelką?
No dalej coś tam się zdarza, już taką prawie emerytowaną, ale rzeczywiście zdarzają się jakieś fajne zlecenia, które przyjmuję oczywiście.
No, z tego co w ogóle się orientuję, bo rozmawiałem tutaj z kimś z hotelu, to ty chyba na jakimś pokazie w ogóle tutaj w hotelu
szłaś. A to się zgadza, tak. Jakiś czas temu był tu pokaz taki a la Victoria's Secret i miałam okazję w nim też uczestniczyć.
No, super. Dobra, wróćmy do tej galerii, bo to mnie wszystko najbardziej interesuje. Skąd ten pomysł, żeby w Polsce sprzedawać... Pytanie właśnie, czy to w ogóle jest popart?
Czy to dzisiaj jest popart?
Wiesz, czy dzisiaj jest popart? Tak wygląda?
Tak, dużo ludzi myśli, że popart to jest Andy Warhol, który to zapoczątkował, czy Roy Lichtenstein. Natomiast dzisiaj to tak naprawdę popart można ciężko zdefiniować tak naprawdę. Dla mnie to jest coś kolorowego, co poprawia tobie nastrój. Na pewno nie wchodzi tu w grę abstrakcja. To muszą być jakieś analogia może do postaci z kreskówek, czy właśnie taki typowy Roy Lichtenstein, czy te symbole typu to Mailow Zup, które miał Andy Warhol. Ciężko tak naprawdę. Przyjdziesz do mnie do galerii, zobaczysz, że tam jest taki, że tak powiem, miszmasz, ale wszystko jest jakby w jednym stylu właśnie takim, że patrzysz na to i mówisz tak, to jest pop art. Więc ja też tak jakby selekcjonuję tych artystów, te prace, żeby to było skojarzenie niedefiniowalne, ale że po prostu to czujesz, jak na to patrzysz.
Pracujesz bezpośrednio wtedy z artystami, którzy tworzą? Dużo jest takich polskich artystów, czy opierasz się tylko na artystach jakby całkowicie z zagranicy?
To zaczęło się od artystów z zagranicy, bo tam ten pop art jest też bardziej popularny i południe Francji, Holandia, Niemcy, tam jest mnóstwo takich galerii. My jesteśmy w Polsce jedyną pop artową galerią i w momencie, kiedy zaczęło to, że tak powiem, hulać, zauważyłam, że polscy artyści też się zabrali za malowanie popartu. Niektórym to wychodzi bardzo dobrze i też z takimi współpracuję.
Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że... Bo znowu mi się to właśnie kojarzy bardzo mocno z Miami. Jak ci mówiłem, też wcześniej miałem okazję poznać Aleka Monopoli, bo on właśnie z Tonym, z którym ja pracowałem, też robił kolaborację jakoś tam i tam malował na zdjęciach Tonego. I to wszystko mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym Miami. Bo...
Tak, tam jest na każdym kroku tak naprawdę też masz te galerie popartowe, czy nawet samo Art Basel, jak jest, to rzeczywiście mnóstwo tych prac w tym klimacie
tam
jest pokazywane.
Tam jest specyficzny rodzaj też sztuki.
Tak.
A pamiętasz to było kilka lat temu, jak wystawił ten artysta Banana, to było właśnie w Miami,
tak,
nie?
Tak, to było w Miami, tak.
To był Banana
tam
przyklejonego...
jakaś kolosalna suma chyba za to.
Taśmą klejącą do ściany, ale to jest w ogóle chyba ten człowiek odpowiedzialny za toilet paper chyba.
A to nawet nie wiem.
Kojarzysz taki magazyn?
Tak.
Wydaje mi się, że to, bo to jest, nie wiem czy oni są parą, ale to jest facet i babka, Włosi. Mm-hmm. I oni prowadzą toilet paper, robią bardzo dużo rzeczy komercyjnych. Oni w ogóle świetne robili reklamy dla Fendi.
Dla Fendi?
Powiedzieć. Mm-hmm. Nie, przepraszam, Kenzo.
Okej.
Okay. Dla Kenzo robili świetne reklamy. Jakieś pocięte palce, jakieś takie w ogóle...
No takie psychodela troszeczkę.
Tak, totalnie.
Ale takie chwytliwe.
Ale w wydaniu takim bardzo kolorowym właśnie. I to jest ten sam facet, wydaje mi się, który teraz jakoś rok temu sprzedał niewidoczną rzeźbę.
A to tak, to w ogóle jest dla mnie już jakiś absurd troszeczkę. To już krok za daleko. Natomiast no wiesz, jakby w sztuce, w tych całych dziełach sztuki ważna jest też historia za tym opowiedziana i to często podwyższa wartość całej pracy.
No właśnie, jak to w ogóle w Polsce jest odbierane?
Pop art.
Pop art i w ogóle sztuka swojego punktu widzenia.
Wiesz, to teraz widzę, że ludzie się bardzo przekonali i naprawdę przychodzą, podziwiają, jest wow. Te pierwsze prace, które ściągałam, jeszcze podnajmując ścianę w innej galerii, która była bardziej klasyczna, bo to była galeria kolekcji Feedback, więc wiesz, Van Goghy, typowe klasyki. I ja ściągnęłam taką myszkę Mickey, która pokazuje fuck you. Więc jak zaczęłam minę tego właściciela galerii i całej reszty, co to w ogóle ma być, to jest niby sztuka. Oni się przeżegnali i widziałam, że to już troszeczkę tak koliduje. Jednak ta klasyczna sztuka z tym moim popartem nie idzie w parze, nie było tam dużego zainteresowania takimi pracami. Więc bardzo mocno też położyłam nacisk na promocję w internecie. To zainteresowanie wzrastało sukcesywnie i uważam, że teraz jest super. Ludzie to rozumieją, są w stanie rozgraniczyć, że ta praca jest super, ta jest może troszkę tandetna, bo to jest cienka granica akurat w popadzie. Także w tej chwili uważam, że jakby no kawaii przyczyniło się do tego, że jest to bardzo fajnie odbierane.
Ale masz... Bo zastanawiam się właśnie, jak ludzie to odbierają, wiesz, którzy przychodzą do galerii, czy w ogóle, którzy kupują. Znaczy, zakładam, że ci, którzy kupują, to jakiś tam research sobie zrobią też wcześniej, że to nie jest w przypadku, to nie są bułki, że ktoś zajdzie do galerii
się,
i mówi...
Wiesz co, zdarza się, że ktoś z przypadku przyciągnął go kolorowe rzeczy, jakieś ultrafioletowe światło i mówi, wow, muszę to mieć, więc zdarzają się, aczkolwiek no większość to jest taka, która gdzieś tam ten research zrobi, zapozna się z cenami, bo to też zazwyczaj nie są tanie rzeczy, także no ktoś musi wiedzieć jakby po co przychodzi.
Nie spotkałem się, żeby w ogóle na przykład było zainteresowanie, żeby wśród moich znajomych, czy nikt nie słyszałem, żeby w Polsce jakoś na przykład wiedział w ogóle, kto to jest Alek Monopoly, albo że to jest takie troszeczkę mało popularne. Może gdzieś tam...
Wiesz co, to chyba zależy też od środowiska, w jakim się obracasz. No, moi znajomi akurat wiedzą i kojarzą jego pracę i też Aleka jest dużo podrób na rynku, umówmy się, bo wielu tych aspirujących artystów próbuje być jak Alek, więc no, dla mnie to jest oczywiste, jak można nie wiedzieć, kim jest Alek, ale no pewnie jakieś grono, które nie jest zaznajomione w ogóle ze sztuką, to nie ma pojęcia, no może ich być tak.
Tak, ale to jest w ogóle ciekawe, bo mi się wydaje, że w Polsce jest bardzo dużo potencjału podobnych historii jak Alek, czy w ogóle taki pop art, bo on zaczął od street artu przecież.
Tak.
I to jest główny element i ten motyw. Już inna sprawa, że PR-owo to jest świetnie zbudowane,
tak,
umówmy się.
No i tam jest naprawdę chyba grono ludzi za tym stojące, bo to aż niemożliwe, że taki sukces, nie?
Jest on i jego brat.
Okej.
I Alek robi swoje, a jego brat zajmuje się bardziej sprzedażą kolaboracje, jakieś takie rzeczy, nie?
To jest dobra kombinacja. Od razu mi się skojarzyło, że tak ci tutaj wejdę w słowo. Edyta Grzyb, nie wiem, czy kojarzysz, polska artystka.
Nie,
ona
kojarzę,
robi
może
takie
kojarzę.
Twarze, na przykład lejący się okular kolorowy. Bardzo znane prace.
A, to wiem dokładnie. Tak,
i ona też tak działa. Na zasadzie właśnie jej siostra jest od tych spraw finansowych, technicznych, ale Edyta jest artystką i rzeczywiście sukces jest fantastyczny. Ona jest znana na całym świecie w tej chwili. I to jest pierwsza polska artystka, z którą pracowałam właśnie zakładając kawałek.
Super, bo w ogóle akurat moi znajomi niedawno mówili mi, którzy otworzyli klinikę stomatologiczną i właśnie gdzieś tam troszeczkę się też inspirują bardziej odważnymi jakimiś ruchami, to właśnie mówili, że chcieli kupić jakiś jej obraz, ale stwierdzili, że tam 4000, kurde, tak, i to byłby błąd absolutny.
Tak, bo teraz by sprzedali za 5 razy
40,
tyle.
Tak.
Dokładnie.
Ale tak, właśnie niedawno jeszcze rozmawiałem o niej, o jej pracach.
A żeby było śmiesznie, ja mam w niedzielę z nią spotkanie, bo akurat jest na weekend w Warszawie, więc to wszystko, zobacz, jak to jakaś telepatia naprawdę tych osób, o których rozmawiam.
Wracając jeszcze do Aleka, to tam wiesz, jeszcze jest ten motyw zasłaniania twarzy.
Tak.
Zaraz
coś ciekawego powiem, jak skończysz.
Ja to widzę po prostu, że to wychodzi z tego street artu, no bo tacy, wiesz, graficiarze, oni nie mogą...
Troszeczkę na nielegalu to robią,
na nielegalu i tak dalej, tylko że on to obrócił już po prostu w...
Jakiś swój symbol.
Dokładnie. Więc na każdym zdjęciu on zawsze ma zasłoniętą twarz albo bandaną, albo ręką, albo czymś.
Tak. Ale powiem ci, koleżanka mi kiedyś mówiła, że leciała chyba do Los Angeles skądś i Alek siedział gdzieś tam niedaleko nich, bo on był z facetem swoim Michała, i miał zasłoniętą twarz przez cały lot. I to nie były czasy pandemii, więc to nie jest tak, że on zakłada to tylko do zdjęcia. Być może gdzieś tam ten swój wizerunek chroni też w niektórych sytuacjach codziennych.
Okej, okay. To ciekawe. Nie spodziewałbym się.
Tak, właśnie taka
jak ja
dygresja.
Widziałem go kilka razy, bo i na południu Francji, i w Miami, to za każdym razem był raczej bez. Tak. Chociaż jak ktoś tam jakieś selfie, coś ten...
To już zakrywa. Zawsze... Ale wiesz, to chyba już to zakrywanie już, odkąd ma Instagram, to już chyba pokazuje swój wizerunek. Tak mi się kojarzy, bo widziałam nawet jakieś nagrania z Paris Fashion Week, który ostatnio się odbywał, i on tam był jako DJ chyba też, tak?
Nie wiem tego akurat.
Był tam jakimś gościem, który widziałam, że był za konsoletą, chyba że to był jakiś spontan imprezowy, i tam już pokazywał twarz, także może troszeczkę odszedł tutaj od tego.
No, ale to też jest bardzo fajne. W ogóle dzieją się takie fajne, a propos teraz mody, wspomniałaś o tym, to dzieją się takie bardzo fajne crossovery, mam wrażenie.
Tak.
To, co zrobił, i to też było kilka lat temu właśnie z Alekiem, Tag Heuer bodajże, wypuścili przecież limitowany jakiś zegarek, który miał tarczę z Aleka jakąś tam pracą w ogóle, genialne. Natomiast sobie robił takie crossovery, gdzie masz Adidasa na przykład z Gucci.
Marki się
ta
łączą,
ulica,
tak,
w jakieś nazwijmy fuzje. To, tak, wchodzi w te wyższe loty.
To prawda.
I w drugą stronę.
Tak.
Ja mam wrażenie, w Polsce na przykład, nie wiem jak jest ze sprzedażą printów fotograficznych właśnie, ale mam taki odbiór, że przez to, że na przykład moje prace są bardzo kolorowe, takie nazwijmy to popartowe, i ludziom to przypomina reklamę, tak wizualnie.
Okej. Okay.
I często nie zagłębiają się w ogóle w to, że tam jest dużo więcej do powiedzenia niż ten kolor po prostu, że to jest ładne. I tych, którzy rzeczywiście poświęcą temu czas, jest trochę mniej. Ale nie wiem, czy to jest kwestia Polski, czy generalnie.
To chyba to nie jest tak, że to jest Polska. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo indywidualna. I każda sztuka po prostu trafi na swoich odbiorców. Nie każdy właśnie potrafi wychwycić to, co autor miał na myśli. Nie każdy chce się zagłębić. Ludzie patrzą powierzchownie.
Ale coś chciałaś mi powiedzieć a propos...
Tak. Właśnie miałam taką sytuację, że przyszedł aspirujący artysta w kasku na głowie i przyniósł mi obraz z Pokemonem, który, no umówmy się, był taką, jakby to dziecko namalowało. Nic specjalnego, jedynie gabaryty. No i stwierdził, że on chce wstawić ten obraz do galerii i chciałby za niego 100 tysięcy, ponieważ jest to pierwsza jego praca i musi być boom. Praca w ogóle nieciekawa, nie będę tutaj mówić, kto to był, natomiast widzę, że dużo ludzi próbuje gdzieś tam na tym patencie Aleka też siebie wypromować, ale to jest tylko jedna taka osoba, więc jakby no naśladowanie kogoś to jest chyba najgorsze w sztuce też.
To jest w ogóle ciekawy bardzo temat. Ja mam tutaj bardzo silną opinię, jeżeli chodzi o to, dlatego że kto to powiedział, że prawdziwi artyści kradną, czy tylko prawdziwi artyści kradną? Ja się absolutnie z tym zgadzam. Natomiast nie jesteś artystą, jeżeli kopiujesz.
Okej.
Okay. Bo ukraść koncepcję, pomysł, to się nazywa bardzo ładnie politycznie inspiracją.
Okej, no właśnie chciałam do tego nawiązać.
No bo to już jest semantyka, mi się wydaje, często.
Tak.
To po prostu, ja mam takie zdjęcie, które zrobiłem, no nie widziałem tego wcześniej, mam zdjęcie, że z pudełka Tiffany jest takiego jak na chińszczyznę, na takeaway, tylko jest Tiffany, wychodzi...
Biżuteria?
Wychodzą łańcuchy złote i pałeczki są.
Nie widziałam tego zdjęcia, ale domyśliłam się, bo było to jakoś dla mnie spójne, więc...
No tak, i teraz odkąd ja to zdjęcie zrobiłem już, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu, to widziałem takich zdjęć z tym motywem, 4 na pewno, takie, które gdzieś nawet pamiętam, zapadły. Ostatnio nawet jakaś marka biżuterii coś takiego zrobiła. przy czym nie da się opatentować pomysłu, więc to jakby prawda. Ja nawet nie próbuję nie tam... Mogę,
tak, no, z góry jesteś stracony, że tak powiem, skazany na porażkę.
Ale dla mnie to jest komplement absolutny.
Też mi się tak wydaje. Ja zawsze mówię, że naśladownictwo jest największą formą uznania i chyba nie ma co z tym walczyć, bo jeżeli cię kopiują, to znaczy, że robisz coś fajnego i coś, co...
Ale dla mnie to super, tak. To jest naprawdę super. A widziałem kilka też w Polsce, też ktoś zrobił coś takiego. Mm-hmm. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza.
Wiesz, czasami inspiracja, nie wiem, styl, tak jak jest Tony Kelly, znany, świetny fotograf. Widzę, że dużo ludzi gdzieś tam się inspiruje, ale do momentu, jak wkładasz w to też jakiś swój pomysł, nie jest to takie, wiesz, zero-jedynkowe, to inspiracje myślę, że są okej, wiesz. To jest cienka granica tak naprawdę.
Dokładnie. I teraz też mam wrażenie, że młode pokolenie, chciałem to powiedzieć.
Wychodzę, jak staruchy tutaj brzmi.
Tak, jak stary dziad już całkowicie. Na każdym odcinku już ostatnio wychodzę jak stary dziad po prostu.
To jakoś samo przychodzi, wiesz, te stwierdzenia. Goście się na tym łapie.
Gości już się z mnie śmieją, że jestem boomerem po prostu. Mam wrażenie, że to jest taka też cecha młodości i chyba też tak miałem, że na początku, wiesz, widzisz kogoś, kto osiągnął sukces, ale nie widzimy tego wszystkiego, co było za tym.
Tak, jaka ciężka praca, ile wyrzeczeń, albo jak do tego się dochodziło.
Ile to trwało. Mm-hmm. I prawda jest taka sama też z takim Alekiem, czy z każdym innym. Jakby to, co zrobił Warhol, to jest w ogóle też niesamowite. Jeżeli, wiesz, my wszyscy widzimy, czy pamiętamy, kojarzymy puszkę Campbella, tak. Czy tam banany właśnie.
Tak,
czy,
tomato soup, tak.
A przed tym on robił mnóstwo innych rzeczy. On miał przecież fabrykę tych printów. Tam to była dosłownie fabryka.
Tak, on
fabryka.
Też robił dużo chyba fotografii.
Robił też fotografie. Tak. Tam jakby ogólnie jakby się zagłębić, to jest mnóstwo pracy. To jest w ogóle tak. Czech bodajże. I się nazywał Warhola.
Okej, okay, tak.
Tylko jakiś...
I w Sanocku chyba, tak? W Sanoku są jakieś jeszcze jego...
Tego nie
muzeum
wiem.
Jego pracy, jego i Beksińskiego, tak mi się coś kojarzy, tak.
No to nie wiedziałem nawet, ale wiem, że się nazywał Warhola i jakiś magazyn w Nowym Jorku źle przeliterował po prostu jego nazwisko.
Okej, okay, i tak...
Uciął A.
Okej.
Okay. I zostało Warhol.
No i bardzo chwytliwe.
No właśnie, bo to potrafią wymówić łatwo. Tak,
tak szczególnie w Stanach, także...
Więc tak zostało. A nie wiem, czy wiesz, David LaChapelle na pewno kojarzysz?
No, wiadomo.
No to też był taki podopieczny, powiedzmy, właśnie Warhola.
O proszę, a to jest też taki przykład, jak ciekawie oddziałują na siebie takie artystyczne dusze. Myślę, że każdy może czerpać z drugiej osoby i potem wychodzą właśnie takie świetne, fantastyczne zdjęcia, czy fotografie, czy obrazy.
No, to też fajnie, akurat to jest super przykład tego właśnie, jak bardzo jedno drugie może inspirować, wiesz, jak widuje się jedno w drugie, ale wychodzi z tego zupełnie coś nowego i to jest fajne. Mam takie pytanie kompletnie techniczne, nazwijmy to techniczne. Jestem młodym artystą, który namalował Pokemona.
Tu już mam uraz.
W cudzysłowie.
No tak.
Jak ja mam to zrobić, żeby w ogóle to sprzedać?
Wiesz co, dzisiaj to są tak naprawdę różne drogi. Kiedyś by się powiedziało, idź do galerii, pokaż, galeria cię będzie reprezentować, bo tak można dojść do klienta. Dzisiaj mamy Instagram, Facebook, te wszystkie kanały internetowe, gdzie można się promować. I często właśnie przez taki Instagram wiem, że artyści też bezpośrednio klientów znajdują i sprzedają. Natomiast wydaje mi się, że ta współpraca z galerią niekoniecznie na wyłączność, to jest jednak taki prestiż i dla artysty jakaś tam nobilitacja. Więc w pierwszej kolejności zasugerowałabym pokazanie się jednej, drugiej, trzeciej galerii i...
Ale co to znaczy? Mam, nie wiem, 20 lat i maluję i w sumie się podobają te moje rzeczy. I co, mam zadzwonić do Karoliny?
Najlepiej, czy... ja zawsze odsyłam wtedy do kontaktu mailowego, czyli stworzenie portfolio, jakaś swoja autobiografia. Jeżeli ma się jakieś drobne wystawy, powiedzmy już na koncie, to oczywiście wypisanie wszystkiego. No i tyle, ale summa summarum to po prostu te prace muszą być ciekawe i danej osobie czy danej galerii się spodobać, żeby chciały to popchnąć dalej. Ale od właśnie takiego zbudowania portfolio bym zaczęła.
Na ile tu jest personalny, jakby wiesz, kuratora, czy jest takie słowo po polsku, galerysta? Galerist jest po angielsku.
Galerist, ale ja sobie przetłumaczyłem. Tak, ja się śmieję, nazywam się galerianką akurat, chociaż to może mało jednoznaczne.
Galerianka.
Tak.
Na ile tutaj jest twojego gustu, na ile tu jest twojego zmysłu biznesowego w tych decyzjach?
To znaczy, ja mogę ci powiedzieć, jak to wygląda u mnie z mojej prywatnej, z mojej perspektywy. Ja przyjmuję po prostu to, co mi się podoba, to, co widzę, że ma szansę na sprzedaż, bo też niejednokrotnie pokazywano mi prace, które rzeczywiście były ciekawe, podobały mi się, ja się w to zagłębiałam, ale nie widziałam tutaj też jakby potencjału sprzedaży, a suma summarum, no galeria musi na siebie zarabiać, więc niestety tych prac nie przyjmowałam. Natomiast wiesz, no, to jest moja perspektywa. Wydaje mi się, że muzea czy wiesz, jakieś inne bardziej takie standardowe galerie typu DESA mogą kierować się, wiesz, innymi tutaj zmysłami, może na co jest zapotrzebowanie, jakaś tam rotacja stylu. Także no, ja patrzę jakby swoim gustem.
Mam takie wrażenie, że na przykład w fotografii, szczególnie takiej galeryjnej, nazwijmy to, czyli też trochę inne niż to, co ja robię, takie, mówię o takiej fotografii bardziej, no często dokumentalnej, ale nie tylko, czy powiedzmy konceptualnej bardzo mocno. Jest to niesamowicie trudne, bo mam wrażenie, że tak naprawdę zanim pójdziesz do jakiejś galerii, która żeby w ogóle była czymkolwiek zainteresowana, to oczywiście no, prace muszą być dobre, ale musi być jakieś ze środowiska potwierdzenie twojej w ogóle ważności. Taki fotograf Eamon Doyle z Irlandii, który Martina Parra kojarzysz, tego fotografa?
Nie.
On jest takim guru właśnie fotografii artystycznej, powiedzmy, szczególnie fotoksiążek, angielski fotograf. Bardzo by się spodobała jego praca zresztą, bo to on robi dokumentalne, ale też jest bardzo dużo tam koloru.
Okay.
Pokażę ci później, że świetne są. A też słuchaczom polecam, jeżeli ktoś nie widział Martina Parra. Eamon wydał książkę. Martin już jest od dawna bardzo szanowanym fotografem i Martin dostał tą książkę w swoje ręce, wrzucił tweeta, że to jest super książka i ta książka się wyprzedała.
O proszę.
W tydzień. I w tym momencie Eamon zaczął swoją karierę świata artystycznego i w Paryżu już się pokazywał później i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja jedna na milion.
To prawda, ale rzeczywiście są takie zwroty akcji w karierze niektórych osób, że dobra rekomendacja od odpowiedniej osoby, która jest szanowana, poważana, znana, potrafi zrobić tak, że ta kariera wystrzeli, więc to na pewno.
Ale myślisz, że warto jest wysyłać portfolio czy swoje prace wszędzie, gdzie się da?
Myślę, że nie, że lepiej zrobić sobie taką selekcję tych miejsc, powiedzmy względnie prestiżowych, takich, na których nam najbardziej zależy. Jeżeli tam się nie uda, okej, możemy spróbować coś innego, ale lepiej sobie taki research zrobić i po prostu wiedzieć, jeżeli się uda, jeżeli będzie zainteresowana galeria, to ta, którą najbardziej się pożąda, a nie jakaś przypadkowa, która może nam zablokować na przykład dostęp do innych po podpisaniu kontraktu, więc...
A to tak działa, że wyłączności galerii sobie właśnie...
Wiele galerii tego wymaga. Ja jeżeli podpisuję kontrakt z artystą, to wymagam wyłączności, jeśli chodzi o galerię. Natomiast nie zabraniam takiego sprzedaży bezpośredniej. Tak. Okay. Ponieważ też nie chcę ograniczać artysty. Natomiast mamy umowę na prace, które są w galerii. Wiadomo, to może być sprzedawane tylko przez nas. Także w ten sposób działamy.
Cały czas po prostu, wiesz, próbuję zrozumieć ten mechanizm też, bo to jest dla mnie troszeczkę, no może nie tyle, że nowe, bo gdzieś tam już miałem dużo styczności właśnie zresztą przez Tonego, który też tam w galeriach sprzedawał swoje prace. Ale zastanawiam się właśnie, jak najwięcej możemy tutaj dać wartości, jakby zrozumienia tego całego procesu artystom, którzy są młodsi, którzy właśnie chcieliby w to wejść. Bo ja też nie wiem, jak działa malarstwo jako takie, czyli taka właśnie desa, bardziej klasyczna nazwijmy to. Chociaż akurat mi się wydaje, że DESA i tak fajne rzeczy pokazuje.
To prawda, oni bardzo różnorodne i nawet taka jest, no, oni z nimi pokazują takie kubistyczne prace mojej koleżanki, która tak naprawdę z 5 lat temu jeszcze nie malowała. Natomiast jak wystrzeliła Kasia Chmiel, nie wiem, czy kojarzysz jej pracę.
Nie, ale nazwisko mi coś kojarzy. No.
Myślę, że jakbyś zobaczył to skojarzy, bo są bardzo charakterystyczne. I w tej chwili sprzedają się fantastycznie, robią nawet jej solo wystawy, także to nie jest tak, że trzeba mieć też ten warsztat artystyczny od zawsze, ale no są przypadki talentu, który nagle się odkrywa i rzeczywiście konsekwencją można coś zbudować, swoje nazwisko, swoją markę.
Mhm. popierdolił się świat, mi się wydaje. Troszeczkę.
Taka puenta.
Taka puenta. Nie, ale tak poważnie sobie po prostu pomyślałem, bo kiedyś to było bardzo, mechanizmy były bardzo ustalone i wiadomo było, jak to można zrobić. A dzisiaj jest właśnie tak, że masz takiego Aleka, który maluje sobie po murach,
tak.
A później robi za 5 milionów dolarów kolaborację z Tak Heuerem.
To prawda, tak.
Wiesz, albo masz artystę, weźmy Żytniaka, nie wiem, czy kojarzysz Michał Żytniak. On jest w ogóle rapero, malarzem.
Okej.
I sprzedaje swoje prace bezpośrednio, tylko one są, też ci pokażę, bardzo, bardzo fajne, z pomysłem. Nie jest.
Ale jaki,
to
jaki styl? Ciężko nazwać.
Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchał po prostu.
Ja też mam nadzieję, że parę osób nie będzie słuchało.
Nagrany, też mam z nim podcast nagrany i się znamy i bardzo lubię jego pracę, natomiast jego styl, jakiego słowa użyć, żeby to nie było, wiesz, żeby to było politycznie poprawne, że on się raczej nie obrazi, ale...
Pojechany?
Wiesz co, pojechany, ale to jest bardzo takie... kubistyczne to nie jest. To jest takie bardzo, nawet nie chlujne bym powiedział, ale uproszczone.
Okej. Okay.
Bo to są przeważnie sceny, ale typu, teraz nie pamiętam, ale na przykład masz ale bardzo uproszczone to jest. I masz na przykład kreski na blacie, jakieś postacie z krzywymi twarzami dookoła.
Okej,
i tytuł
kierunku.
Do tego jest na przykład Węgorze na stole. Czy coś
A
takiego.
Co jest ciekawe, dużo w takich pracach robi tytuł. Czasami zupełnie inaczej patrzysz na obraz, jest tak chwytliwy, taki z przymrożeniem oka albo dwuznaczny.
Totalnie. Właśnie,
tak.
Właśnie u Michała to robi robotę absolutną, bo na przykład zatrzymanie, ja teraz nie pamiętam dokładnie, czy, bo nie, a nie chcę wymyślać dokładnie, ale w stylu zatrzymanie podejrzanego numer 5. I masz, tak. Wiesz, w kominiarkach jakiś w ogóle nie wiadomo. O co chodzi. Nie?
I jak patrzysz na ten obraz razem z tym tytułem, to dopiero jest ta pełnia właśnie,
dokładnie tak.
która robi wrażenie.
Dokładnie tak. A swoją drogą to, jak to działa właśnie w pracach, które prezentujesz? Masz często, są tytułowane w ogóle?
Często są tytułowane, tak. Wydaje mi się, że w poparcie większość prac ma swoje tytuły. Natomiast pamiętam jeszcze, jak byliśmy w tej galerii FIBA, gdzie tam były prace, czy Van Gogha, no takie naprawdę klasyki, Dąbkowski i tak dalej. Dużo prac, praktycznie większość po prostu było napisane bez tytułu i sam autor, wymiary i tak dalej. Także nie wiem, może ta tendencja się zmieniła i teraz ten tytuł okazał się chwytliwy, dlatego też artyści kładą na to nacisk.
Znaczy ja wychodzę z założenia, że brak tytułu też jest jakąś decyzją.
Może, że to sobie...
I to też coś może, wnosi
tak,
do tego...
Tak, że sobie widz oglądający sam może dopowiedzieć, tak, co to dla niego
najbardziej
znaczy.
Mnie irytują, jak jest piękny zachód słońca i ktoś tytułuje zachód słońca.
No nie, oczywiste rzeczy są najgorsze.
To jest po prostu wariactwo totalne.
Tak, to prawda.
Karolina, bardzo miło mi się rozmawiało z tobą.
Również.
Ja myślę, że my się jeszcze zobaczymy na pewno.
Myślę, że
ale...
tak, bo dużo tematów zostało nieporuszonych, a jest ich rzeka.
Zostawmy to sobie po prostu na dodatkową rozmowę. No i co, dziękuję ci najmocniej.
Dziękuję, cieszę się, że się nam w końcu udało po kilku miesiącach prób.
Tak, ale super, bardzo, bardzo cieszę, kibicuję w ogóle bardzo Kawaii.
Dziękuję.
A, jeszcze zanim skończymy, powiedz mi, co to jest Kawaii i dlaczego Kawaii?
Kawaii to jest w takim slangu japońskim słowo, które znaczy albo coś bardzo ładnego, słodkiego, albo coś okropnego. I dla mnie sztuka właśnie taka jest, że jedna osoba zachwyci się danym dziełem, a druga powie, kurczę, no nic w tym nie widzę, wręcz jest brzydkie. A plus chciałam, żeby nazwa nawiązywała do moich inicjałów Karolina Woźniak.
O, oh, wow.
Czyli takie dwa w jednym, powiedzmy.
Ale wiesz co, to jest esencja definicji dobrej sztuki. Moim zdaniem to słowo w takim razie, bo nawet nie wiedziałem. Wczoraj o tym rozmawiałem, tutaj był event i rozmawiałem z ludźmi, że najgorsze, co można powiedzieć o sztuce, to jest o, fajne.
Tak,
albo, o, ładne.
To jest takie totalnie bez emocji.
Dla mnie emocja, jeżeli jest odraza, obrzydzenie,
lub
cokolwiek,
zachwyt właśnie w drugą
albo
stronę.
Albo zachwyt
tak.
Właśnie, piękno, cokolwiek, jakiekolwiek poruszenie w tobie, to znaczy, że ta sztuka zrobiła robotę.
Tak, a emocja jak jest skrajna, to jest taka, że ją zapamiętasz na długo.
Dokładnie. I to Kawaii brzmi
jak
odzwierciedlenie
tego. Tak, jak taka skrajność i o to mi też chodziło.
No i widzisz, i to się nazywa puenta. Dziękuję ci serdecznie. Jeszcze raz za rozmowę.
Bardzo miło, dziękuję.
Dzięki. Czy pestka szuc?